Co się robi w tak długich, czasem kilkudniowych podróży koleją transsyberyjską? Bo jak piszesz, jeździłeś nią jeszcze przed epoką ogólnodostępnego internetu, ba, nawet telefonów komórkowych. Co jadłeś i jak z higieną w czasie tak długich wypraw?
Wyjechałem koleją transsyberyjską raz pierwszy w 1998 roku, oczywiście bez żadnych tam telefonów, bo ich nie było. Dla nas przede wszystkim człowiek rozmawia z ludźmi, zakładając, że jedzie się wagonem podskarką, czyli wagon przedział 50-paroosobowy. Rozmawia, próbuje tego, co ludzie poczęstuje. Ludzie byli i są ciekawi dalej drugiego człowieka, bardziej otwarci niż u nas w pociągach oczywiście. Więc ta podróż mnie zdecydowanie szybciej oraz patrzenie w okno i doświadczanie i przestrzeni i odległości, szczególnie gdy się jedzie po raz pierwszy tą koleją.
Co się w kolei?
Wszystko, co się da. Oczywiście jest dostępny wrzątek bezpłatnie przez 24 godziny na dobę, więc bierze się zupki instant, tudzież kupuje na peronach jakieś pierożki czy buryki z różnym nadzieniem. Na jednej ze stacji, na przykład Barabińsk, sprzedaje się wędzoną rybę, czy raki gotowane, któregoś razu też trafiłem, bardzo smaczne, czy też wcześniej sprzedawano i ziemniaki, pieczone kurczaki i wszystko. Ten handel się oczywiście z czasem zmienił i ten wybór jedzenia takiego domowego już jest bardzo ograniczony, raczej do pierożków czy buryków. Niemniej jednak dalej jeszcze funkcjonuje. Higiena w kolei transsyberyjskiej, no jest jaka jest. Są dwa kibelki, czyli dwie ubikacje i małe umywaleczki w przypadku wagonu podskarpnego, gdzie trzeba wcisnąć metalowy trzpień i wtedy leci woda, ale można sobie przy odrobinie wyobraźni zrobić swego rodzaju prysznic. To znaczy brało się 1,5-litrową butelkę, rozcinało się ją i wtykało pod kątem w ten kranik tak zwany i puszczało się wodę tak, żeby leciała nad zlewem i na podłogę, pod tą butelką się kucało, leciała na człowieka, a na podłodze była kratka ściekowa, w którą to woda spływała, więc można było zrobić i prysznic. Gorzej było, gdy zaczynała się sanitarna zona, czyli jakiś czas przed stacją i za stacją oraz oczywiście na stacji ubikacja była zamknięta. Czasami mogło to trwać godzinę, a czasami półtorej godziny. Potem nauczyliśmy się nawet otwierać takie ubikacje. Choć w tej chwili są już tak zwane biotualety, z których można korzystać w trakcie postoju.
Co cię na trasie tej kolei najbardziej zachwyciło, wprawiło w osłupienie, może przeraziło?
Złych doświadczeń w kolei na szczęście nie miałem, ale to, co mnie zachwyciło, szczególnie w pierwszych podróżach, przepraszam, oraz co w pewnym przeraziło, choć w cudzysłowie, to odległości i przestrzeń, bo to dało mi przy pierwszej podróży świadomość, jak ta Rosja i jak Syberia jest ogromna. Ja mam nastawienie w jakiś sposób romantyczno-realistyczne, jak to nazywam, więc wolę się zachwycać, pobudzać swoją wyobraźnię, patrząc gdzieś tam za horyzont i myśląc, co tam może być, choć częstokroć to są już mity, tak jak na przykład ogromne obszary tajgi, w których nie ma zwierzyny, czy która jest po prostu wycinana i wysyłana do Chin, i to jest proceder coraz bardziej niestety postępujący na Syberii. Niemniej jednak te mity, nasze wyobrażenia w głowie pobudzają nas do podróży zarówno w tej fizycznej przestrzeni, jak i później, kiedy zaczyna się pisać.
Piszesz tak. Podróżujący wspólnie przez dwa dni koleją, którzy zdążyli opowiedzieć sobie całe życie, żegnają się wylewnie, ściskają, poklepują po plecach i znikają na zawsze w białym pejzażu. Prawdopodobieństwo, że się jeszcze kiedyś spotkają w tym ogromnym kraju, jest żadne. Czy ty też się otworzyłeś przed nieznajomymi ludźmi i czy oni też ci opowiedzieli jakąś ciekawą historię, może historię życia?
Ja przede wszystkim byłem słuchaczem w tych rozmowach, choć oczywiście zaciekawieni ludzie pytali mnie o sytuację w Polsce, o czym się zajmuję, ile zarabiamy, co się zmieniło, to starałem się szczerze odpowiadać. Choć czasami dyskusje bywały trudne, gdy wchodziło się na płaszczyznę historii czy polityki. Niemniej jednak raczej tego ja unikałem i rozmówcy raczej unikali. Natomiast historie, które opowiadali, były ciekawe, niektóre dramatyczne i niejednokrotnie wynikały z tego, że musieli wyrzucić z siebie pewne emocje, trudności. Im patrząc wstecz bardziej, kiedy nie było tych elektronicznych wszystkich zabawek, to takich rozmów było więcej, szczególnie z kobietami, bo kobiety są bardziej otwarte.
I na koniec, skąd ten niedosyt w podróżowaniu tą koleją i czy będą kolejne wyprawy?
Niedosyt, ponieważ świat jest piękny, różnorodny i się szybko zmienia. Unifikuje się z jednej strony, choć nie wszędzie tak szybko, ale niedosyt w podróży jest spowodowany chęcią poznawania świata, nie tylko tego wizualnego, ale tego podskórnego, który może ja w jakiś sposób kilka lat temu odkryłem dla samego siebie, bo reporterzy prasowi to robią zawodowo, można powiedzieć. I każda podróż koleją jest dla mnie ciekawa, bo dostrzegam inne rzeczy i bardziej jestem uwrażliwiony na wielorakość elementów podróży, spotkań, detali, które widzę. Każda podróż jest troszkę inna, inna się spotyka ludzi, ale podróż koleją w Rosji to oczywiście nie jest tylko kolej transsyberyjska, ale to ogromna sieć linii kolejowych, które są również malutkie. Niedawno powstała kolejna sieć kolejowa, Bajkalska Morska Magistrala i jest to też bardzo ciekawy temat, być może na przyszłość. A podróż na wschód zawsze jest ciekawa i póki co mam nadzieję, że będzie ciekawa. Czy będą kolejne wyprawy? Tak, mam nadzieję wielką, że będą, jak już będzie można jechać na wschód, gdyż można jeździć tam całe życie i poznawać ciągle nowe miejsca, nowych ludzi, nowe historie. Im dalej w las, tym ciekawiej.